Wielokulturowe Pomorze.
Witam Państwa o poranku w Wielką Sobotę, Andrzej Urbański. Mam nadzieję, że zgodzą się Państwo ze mną, że zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy dzień będą szczególnymi. I to nie tylko dla tych, którzy wierzą, ale i dla tych, którzy wątpią, może są agnostykami albo po prostu nie wierzą. Dziś wraz z moim gościem chciałbym Państwa zabrać w pewną podróż właśnie do Ziemi Świętej. A przy okazji tej wędrówki być może także w głąb naszego jestestwa, w głąb naszego serca, a w wielu wypadkach i duszy. Gościem Wielokulturowego Pomorza jest dziś ksiądz profesor Mirosław Jasiński, biblista, delegat prymasa Polski do spraw domów polskich w Jerozolimie, doskonały znawca dziejów Bliskiego Wschodu i wielki miłośnik Ziemi Świętej. Zanim wybierzemy się w tę podróż po miejscach uświęconych obecnością Boga Człowieka, posłuchajmy utworu, który wprowadzi nas w tę wyjątkową rzeczywistość miejsc owianych tajemnicą zbawienia. Księdzu profesorowi jest łatwiej, bo Ziemię Świętą penetrował i penetruje do dzisiaj. Zna doskonale te miejsca, które nas przybliżają do tego momentu, właśnie tego czasu i śmierci, i też w konsekwencji zmartwychwstania. Natomiast człowiek, który tego nie doświadczył, który tego nie zna, zna tylko ewentualnie z książek, jeżeli się do nich sięga, ale właśnie, czy ta Ziemia Święta wtedy, 2000 lat temu i dzisiaj mówi do nas i co mówi?
Mówi bardzo wiele.
Dzisiaj, Bogu dzięki, mamy naprawdę bardzo wiele takich możliwości zapoznania się z Ziemią Świętą, z dziejami narodu biblijnego Izraela, z poznaniem tych miejsc, czy Golgoty, czy Getsemani, czy Litostrotos, miejsca biczowania Pana Jezusa. Mamy szereg możliwości internetowych na rozmaitych kanałach, YouTube'a chociażby, istnieją filmiki, które doskonale, precyzyjnie to pokazują, nieraz nawet właśnie bez komentarzy jakichkolwiek, ale przygotowane tylko po to, żeby zapoznać się z tymi miejscami. Oczywiście to nie jest to samo, co być na miejscu, ale jednak pewne wyobrażenie ma. A współczesny człowiek, zwłaszcza młody, zna już na tyle języki, że poradzi sobie z takimi filmami dokumentalnymi, z właśnie jakąś narracją, która tam pada. Zresztą dzisiaj także sztuczna inteligencja też nam w jakimś stopniu pomaga, bo możemy sobie wygenerować właśnie tłumaczenie. Oczywiście trzeba przy tym zachować pewną ostrożność, ale to wszystko nam pomaga. Także macie tutaj w Gdańsku chyba wydawane ten przepiękne czasopismo Galilea. To także przybliża, no ale tutaj już trzeba się o to jakby bardziej postarać, bo jednak telefon komórkowy mamy przy sobie praktycznie cały czas. Natomiast na pewno czytanie Pisma Świętego, myślę, że tutaj, zwłaszcza opisy ewangeliczne, warto je naprawdę przeczytać. Ja bym w ogóle polecał, żeby tym, którzy chcą właśnie jakoś zmienić, to jakoś przeżyć troszeczkę inaczej to przygotowanie paschalne w tym roku, ja bym naprawdę bardzo polecał przeczytanie opisu męki pańskiej, na przykład w opowiadaniu według Ewangelii świętego Jana. Nie musisz czytać całej Ewangelii, ale przeczytaj sobie cały ten opis. Owszem, my mamy ten opis w Wielki Piątek, słyszymy na liturgii, ale znowu wszyscy na tej liturgii wielkopiątkowej nie są. A nawet jeśli jesteśmy na tej liturgii, to naprawdę nie bójmy się chwycić do ręki Pismo Święte, które leży u nas w domu. Idźmy sobie na adorację Najświętszego Sakramentu w Triduum Paschalne na przykład, usiądźmy gdzieś w kąciku i przeczytajmy sobie tę Ewangelię, opis Ewangelii według świętego Marka czy Jana, opis męki pańskiej w jednej z Ewangelii i przemedytujmy to, spróbujmy stanąć obok, zastanówmy się, do której z postaci jest nam bliżej. I to będzie taki niezwykły zabieg dla duszy na przykład.
I jeszcze słowo o czymś, o czym każdy kapłan mógłby mówić godzinami, zmartwychwstanie, a jednocześnie człowiek współczesny, który no właśnie, czy wierzy w ten moment, który w dziejach historii się wydarzył. Jedni znowu to kontestują, nie wierzą, inni wierzą i stanowi to dla nich nie tylko wyzwanie, ale punkt odniesienia swojego życia, zmartwychwstanie. Jak należy rozumieć po 2000 lat?
Ja bym zakwestionował pana pierwsze zdanie znowu. Ja nie wiem, czy wielu kapłanów mogłoby mówić godzinami na temat zmartwychwstania. Obawiam się, że mogłoby to być bardzo trudne i mówię w tym także o sobie. Natomiast rzeczywiście dobrze by było, gdybyśmy umieli tak mówić w sposób prosty, jasny, radosny i przekonujący o zmartwychwstaniu. To się zgadzam. Natomiast myślę, że jest to na pewno z jednej strony tajemnica, ale taka tajemnica, która nie pozbawia mnie radości szukania drogi do odkrycia tej tajemnicy, do rozpoznawania jej, do uczenia się mówienia o niej. Bo to słowo w ogóle tajemnica czy misterium, to jest takie, że dla wielu może oznaczać: nic tego nie chwycisz, więc lepiej się w ogóle tym nie zajmujmy, ale bo to jest dla takich, którzy gdzieś są na wyższym etapie życia duchowego czy tam teologicznego. Nie, no to ta tajemnica, to misterium zmartwychwstania, niezwykłe, radosne, piękne, I także przedstawione mi w właśnie rozmaitych opisach biblijnych, ewangelicznych, ale także w listach, zwłaszcza listach świętego Pawła, jest tak nieprawdopodobne, tak chwytliwe, że naprawdę zachęca do kontemplacji tego. Ja muszę powiedzieć najpierw tak, że to zmartwychwstanie Jezusa i moje zmartwychwstanie rozpoczyna się w ogóle już w tym moim życiu. Już teraz się rozpoczyna moje zmartwychwstanie. To jest w ogóle niezwykłe, że Pan Jezus przez swoją chwalebną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie tak to wszystko urządził, że już tutaj razem z Nim zmartwychwstajemy. W wymiarze sakramentalnym oczywiście przez chrzest, ale w realizacji tych chrztu świętego właśnie w życiu. I to się okazuje w sposobie mojego traktowania świata materialnego, piękna stworzeń, których jestem częścią. To się realizuje także w spojrzeniu na moją śmierć, która przecież mnie czeka. To się realizuje również w traktowaniu braci, z którymi żyję na tej ziemi. I człowiek paschalny właśnie, człowiek zmartwychwstały, chrześcijanin, który to chwyci, naprawdę zmienia się nieprawdopodobnie głęboko. Staje się zupełnie innym człowiekiem. I takiego przeżycia wszystkim życzę. Ja no rzeczywiście jestem być może w tym lepszym położeniu, ale tylko do pewnego stopnia lepszym, że jest mi bliskie Pismo Święte, Biblia, czytam to, rozważam, kontempluję, dociekam i tak dalej. Ale tylko do pewnego stopnia jest to dla mnie bliższe czy łatwiejsze, bo chwilami bywa nawet trudniejsze, chwilami bywa dla mnie nawet zbyt dużym obciążeniem, kiedy to czytam, ponieważ widzę głębię rozmaitych zdań, fraz, wyrazów wręcz, i z których bardzo trudno mi odnaleźć, wyszukać i wybrać odpowiednie znaczenie. Chociażby z tego względu są także jeszcze inne. Natomiast dla wszystkich jest to przystępne i to jest także piękne w chrześcijaństwie, a na pewno dla tych, którzy nie chcą czytać, boją czytać, nie lubią czytać Pisma Świętego, no to tutaj przede wszystkim piękno liturgii, piękno Triduum Paschalnego, które samo w sobie ma niezwykłą siłę ewangelizacyjną. I tutaj jest zadanie dla duszpasterzy, dla kręgów rozmaitych, stowarzyszeń, wspólnot. Czas przygotowania paschalnego, 40 dni postu, to także czas przygotowania tej najważniejszej w roku uroczystości. Powiedziałbym Eucharystii, która trwa równe 3 dni i troszeczkę jeszcze, bo rozpoczyna się znakiem krzyża Wielki Czwartek, pełną radością, biciem dzwonów, światłem, uniesieniem wręcz. Nie kończy się ta msza święta w czwartek wielki, nie ma znaku krzyża świętego, nie ma błogosławieństwa, nie ma rozesłania. Przeciwnie, jest wygaszone światło, wchodzimy w ciemność, wchodzimy w zadumę, w mrok, w przepaść śmierci Jezusa. Potem jest Wielki Piątek, czas właśnie mroku. Wchodzimy do kościoła, który jest w półmroku, a tam, gdzie jest możliwe nawet w pełnym mroku, wchodzimy w śmierć Pana Jezusa. Znowu nie ma znaku Krzyża Świętego ani na początku, ani na końcu tej liturgii, kiedy nie sprawujemy Eucharystii, bo Chrystus, podkreślamy śmierć Chrystusa. Cała liturgia w mroku. I potem mamy czytanie właśnie męki, opisu męki pańskiej, jakby to było dobrze właśnie w takim półmroku, z podziałem na rolę. Z młodzieżą to zrobione. Młodzież może tutaj zaistnieć bardzo pięknie w parafii, może posłużyć kapłanowi, może jest jakiś aktor także, może są ludzie, którzy potrafią przygotować tę młodzież. Warto o to zadbać, żeby to było pięknie odczytane, głęboko odczytane, żeby, boję się może troszeczkę tego słowa, ale chciałbym być dobrze zrozumiane, nawet odegrane w tym momencie do jakiegoś stopnia. I potem liturgia, jak mówię, Wielkiego Piątku, również niezakończona błogosławieństwem, ale odniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu. Mamy Wielką Sobotę, spotykamy się w mroku, spotykamy się w ciemności, przy ognisku, na zewnątrz. Potem ta przepiękna procesja z paschałem na czele, ze słupem ognia, który prowadzi mnie do ołtarza pańskiego. Przepiękny egzultet, przejście przez Morze Czerwone i tak dalej. I w końcu światło, w końcu radość wyrażona śpiewem uroczystym, chwała na wysokości Bogu, z oklaskami może nawet. Możemy z tego nawet przecież skorzystać. I dalej cała liturgia eucharystyczna zakończona wreszcie procesją eucharystyczną. A potem to powinien być śpiew i radość całej wspólnoty aż do rana. Aż do rana. Liturgia Triduum całego paschalnego jest niezwykle głęboka, piękna. I ja życzyłbym sobie i zachęcał wszystkich duszpasterzy, jeśli mnie ktoś tutaj słucha, żeby skupić się w ramach przygotowania paschalnego tych 40 dni, skupić się na perfekcyjnym, pięknym przygotowaniu Triduum Paschalnego, bo ono samo w sobie ma niezwykłą moc ewangelizacyjną. Samo w sobie. I jeśli skorzystamy z tego czasu przygotowania paschalnego, właśnie przygotowywać się do Paschy i dobrze przeprowadzimy Triduum Paschalne, przy skorzystaniu z tego, co oferuje nam młodzież, a młodzież może robić przepiękną sprawę, znaczy rolę odegrać ewangelizacyjną, wtedy, kiedy starsi, czasami średnio albo słabo związani z parafią, z Kościołem, z Bogiem, w ogóle z Eucharystią, przychodzą poświęcić święconki. Oni są bardzo często bardzo luźno związani w ogóle z Panem Jezusem, ze zmartwychwstaniem, z Bogiem i tak dalej. To w tym momencie, tak jak to robiłem przed laty, jeszcze nie tak dawno w Łomiankach, w tym momencie jest czas dla młodzieży, która ewangelizuje tych, którzy przyszli z koszykami. Prowadzi modlitwy przy grobie pańskim dla tych ludzi i z tymi ludźmi, ich myśleniem, ich czy przy uświadomieniu sobie poziomu, jaki reprezentują, czyli sposób dostosowany do tych ludzi, 15 minut, 10 minut, a potem dopiero poświęcenie pokarmów, a potem także informacja, również młodzież, to wszystko kapłan nie musi robić. Może informować o kolejnych etapach tego Triduum Paschalnego. Triduum Paschalne musi być przepięknie przeprowadzone, przepięknie przygotowane, perfekcyjnie przygotowane, wyjaśnione ustami ludzi świeckich, najlepiej młodzieży, która ma inny język, lepszy język, może nie wiem czy lepszy, ale inny, dostosowany do tego świata, ich słowami, ich sposobem myślenia, ich wrażliwością, to musi być przedstawione. I wtedy, kiedy w taki sposób przeżyjemy te święta, to Triduum Paschalne, no to one będą czasem, momentem w ciągu roku, do którego wszyscy naprawdę będą tęsknić. Mówię to z autopsji. Ja tego nigdzie nie wyczytałem. Nikt mi tego nie powiedział, ani tym bardziej nie kazał powiedzieć. Mówię to z autopsji, bo przeprowadziłem parafię jedną w Polsce. Od pewnego niezrozumienia, braku fundamentalnych znajomości, fundamentalnych symboli paschalnych, do takiej liturgii, której nikt z nich sobie już dzisiaj inaczej nie wyobraża, jak tylko tak, w sposób piękny, radosny. To musi się stać wewnątrz, w środku, w moim wnętrzu. Ale ja sam, ksiądz, tego nie zrobię. Muszę wyjść do ludzi, muszę się z nimi rozmawiać, muszę ich zachęcić, muszę ich zaprosić, muszę z nimi razem tańczyć, nawet w sposób dosłowny w noc paschalną.
I obyśmy chcieli i potrafili w tych dniach właśnie tańczyć z radości. Zachęcam, bo w końcu taniec jest zarówno zdrowy, zwiększa produkcję endorfin, hormonów szczęścia i wyzwala w nas ogromne pokłady energii. Obyśmy potem tą energią potrafili dzielić się z innymi, czego sobie, Państwu i naszemu gościowi życzę. Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.